Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek jest już gotowe. Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że rząd chce, aby osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, jeszcze w tym miesiącu dostały zwrot nadpłaty. Brak odliczenia kwoty wolnej i niewliczanie ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy powoduje, że bieżące wynagrodzenia części podatników mogą być niższe. Minister finansów przeprosił za to i zapewnił, że proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu jest usprawniany, aby nikt nie miał mniejszej pensji. Poseł PiSu Tadeusz Cymański podkreśla, że choć przy wdrażaniu Polskiego Ładu popełniono błędy, to program jest korzystny dla większości Polaków.
Oprócz kilku bardzo dobrych rozwiązań, kwota wolna od podatku, wsparcie dla rodzin, rozwiązania, które sprzyjają dzietności, ale przede wszystkim jest to operacja, która dotyczy innej redystrybucji pieniędzy w kraju, czyli dochodów. Węższe grono, szacuje się około 10% ludzi, bez wątpienia będzie miało uszczuplone swoje dochody i na tym, użyjmy słowa, nawet trochę straci. Natomiast wiele milionów ludzi zyska, może niedużo, ktoś powie, ale dla ludzi, którzy mają dochody niższe, a większość Polaków ma niskie albo bardzo niskie dochody, dla nich zwiększenie przychodu o 100-200 zł to jest dużo i to jest cała idea.
Resort finansów prowadzi szeroką akcję szkoleniowo-informacyjną dotyczącą zasad wprowadzonych przez Polski Ład. Chodzi zarówno o informacje publikowane na stronach ministerstwa, portalu więcejwportfelach.gov.pl, jak i szkolenia dla księgowych, doradców podatkowych oraz osób zainteresowanych nowymi rozwiązaniami podatkowymi. Gotowy jest już projekt tzw. ustawy wolnościowej. Uwzględniono w nim część propozycji zgłoszonych podczas konsultacji. Więcej o tym Zuzanna Dąbrowska.
Rok temu zaprezentowany został projekt tzw. ustawy wolnościowej, która ma za zadanie chronić Polaków przed ingerencją wielkich korporacji w możliwość korzystania z wolności słowa. W ciągu ostatnich 3 miesięcy był on konsultowany, a do resortu sprawiedliwości wpłynęło kilkaset uwag. Podstawowa zmiana wprowadzona po konsultacjach polega na tym, że Rada Wolności Słowa, która jest głównym organem rozpoznającym reklamacje od decyzji wielkich serwisów, będzie umiejscowiona w strukturach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Druga istotna zmiana to rozszerzenie podmiotów, które będą pozwalały Radzie Wolności Słowa dokonywać rozstrzygnięć. Nadzorujący pracę nad projektem wiceminister Sebastian Kaleta podkreślał, wielkie sieci społecznościowe nie mają uprawnień do tego, aby rozstrzygać, które treści są na przykład zgodne z prawem.
Wielkie korporacje próbują narzucać swoją wizję świata w taki sposób, że część informacji, treści, poglądów mogą być chronione przez te platformy prawem dostępu Polaków, ale części nie. Niezależnie od tego, czy to są poglądy zgodne z prawem, czy treści zgodne z prawem, prawdziwe czy fałszywe, nie jest rolą prywatnego przedsiębiorstwa, by w takiej skali moderować debatę publiczną. Tu powinno być po prostu powszechnie obowiązujące prawo i instytucje każdego praworządnego państwa, które dokonują rozstrzygnięć, jakie podejmować działania wobec treści, które na przykład naruszają prawo.
Dodatkową regulacją ma być wprowadzenie tzw. podmiotów sygnalizacyjnych. Urzędy będą mogły certyfikować organizacje, samorządy oraz instytucje, które mają szczególną wiedzę i znaczenie w poszczególnych dziedzinach życia. Podmioty te będą mogły zgłaszać Radzie Wolności Słowa ewentualne naruszenia dotyczące publikacji w mediach społecznościowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Inflacja w grudniu wyniosła rok do roku 8,6%, a miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,9%. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS. W listopadzie inflacja wyniosła 7,8%. Większość ekonomistów spodziewała się takiego wzrostu, który wynika przede wszystkim z trendów ogólnoświatowych. Na sytuację mają wpływ m.in. drożejące ceny surowców energetycznych. Inflację w Polsce częściowo łagodzi pomoc rządowa. Tymczasem premier zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poznamy szczegóły drugiego pakietu antyinflacyjnego. Koszt tej obniżki podatków ma wynieść 6-7 miliardów złotych. Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski ocenia, że kierunek obniżania danin jest właściwy.
Te kwoty, to znaczy sumaryczna kwota około 10 miliardów, niecałych 10 miliardów nowych tarcz antyinflacyjnych, bledną przy kwocie ponad 200 miliardów, którą wydaliśmy na przeciwdziałanie pandemii. Oczywiście obniżki podatków są niesłychanie korzystne i jest to bardzo właściwy kierunek. Dodatkowo trzeba by ułatwić przedsiębiorcom działanie, to znaczy zdjąć cały nawis administracyjny, jak niestety w Polsce przedsiębiorcy mają, po to, aby mogli swobodnie zatrudniać za wyższe pensje pracowników, po to, aby mogli rozwijać swoje biznesy, abyśmy rzeczywiście jako społeczeństwo na tym korzystali. Bardzo istotne jest też, aby całkowicie nieść VAT na żywność. No, żywność jest podstawowym produktem, nie jest to żaden eksces konsumpcji.
W wywiadzie dla Interi premier zapowiedział, że jeśli trendy inflacyjne się utrzymają, będzie przedłożona obowiązująca tarcza antyinflacyjna. Szef rządu zapowiedział także drugi pakiet. Jego elementem będzie obniżka VAT na paliwa z 23 do 8% na pół roku. Zapowiedzianą przez premiera tarczą inflacyjną 2.0 rząd zajmie się we wtorek. W Polsce wykryto już 112 przypadków zakażeń wariantem Omikron koronawirusa. Minister zdrowia powiedział dziś, że systematycznie zwiększa się udział Omikrona w strukturze mutacji. Obecnie wynosi 3%. W ocenie Adama Niedzielskiego na przestrzeni miesiąca nastąpi znaczny wzrost zakażeń i zachorowań. Minister zdrowia zaapelował, by wykorzystać ten czas do przygotowania się na piątą falę, między innymi poprzez szczepienie się.
To przygotowanie to jest oczywiście z jednej strony cała działalność państwa związana z przygotowaniem infrastruktury, z przygotowaniem, odnowieniem zapasów, z przygotowaniem planu, które w tej chwili przygotowujemy dotyczącym zwiększenia infrastruktury szpitalnej przeznaczonej na COVID nawet do 60 tysięcy łóżek. Ale oprócz tych przygotowań, które są wykonywane na poziomie państwa, warto, żeby każdy z nas, każda osoba przygotowała się również do tej fali, biorąc szczepienie, biorąc trzecią dawkę, tą dawkę przypominającą, która uodparnia, która przygotowuje właśnie do zderzenia z piątą falą, do zderzenia z Omikronem.
Minister przyjął dziś trzecią dawkę szczepionki. Przypomniał, że przyspieszono możliwość jej wzięcia z pół roku do 5 miesięcy. Wskazał, że preparat przeciw COVID-19 można też przyjmować w aptekach. W tego typu punktach szczepień podano już ponad 1 000 000 dawek. Z kolei trzecią dawkę przyjęło już 7,5 miliona Polaków. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do akcji wysyłania SMS-ów z podziękowaniami i apelem, by w pełni zaszczepieni zachęcali do szczepień innych. W piątek wierni obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, obchodzili pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Święta przypadają u nich 13 dni po świętach katolickich. Są obchodzone według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu i trwają 3 dni. Rodziny świętujące w tym czasie narodziny Chrystusa do wieczerzy wigilijnej zasiadły w czwartkowy wieczór. Podczas niej dzielili się prosforą, czyli przaśnym chlebem. Następnie gromadzili się w świątyniach na nabożeństwach i świątecznych liturgiach. O szczególnym wymiarze świątecznej liturgii mówi ksiądz biskup Arkadiusz Trochanowski, zwierzchnik eparchii olsztyńsko-gdańskiej Kościoła grecko-katolickiego w Polsce.
Liturgia świętego Jana Złotoustego, która jest również przepełniona tekstami mówiącymi nam o narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wygłaszana jest homilia przez księdza biskupa. Można powiedzieć, ta liturgia ma też swoją taką celebrację. Ona trwa dość długo. Wczoraj rozpoczynając nabożeństwo o 21:00 skończyliśmy o północy, ale też ona ma szczególny taki wymiar. Właśnie przeżywanie tej liturgii pozwala nam uświadomić sobie, jak potrzebna jest dzisiaj nadzieja, a narodzenie Jezusa Chrystusa przynosi nam taką nadzieję.
W Polsce żyje około 200 tysięcy chrześcijan obrządków wschodnich. Większość z nich mieszka we wschodniej części kraju. Święta Bożego Narodzenia potrwają u nich do niedzieli. Podwyżki w Kazachstanie były jedynie zapalnikiem do sytuacji, które zbierały się za rządów z ostatnich 30 lat. Tak do trwających w tym kraju zamieszek odniósł się ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Na prośbę prezydenta Tokajewa do Kazachstanu zostały wysłane wojska Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, głównie z Rosji. Tokajew wezwał je na pomoc w związku z zewnętrzną agresją, jak nazwał prezydenta. protesty, które początkowo skierowane były przeciwko wzrostowi cen paliw, a potem przybrały charakter polityczny. Ksiądz Leszek Kryża wskazał, że sytuacja jest poważna, a protesty wynikają także z przemian, jakie zachodzą w kazachstańskim społeczeństwie.
Teraz, kiedy już nowe pokolenie narodu kazachskiego dochodzi do pewnej świadomości, dochodzi do władzy często, jakoś inaczej zaczyna wyglądać. Boję się, żeby to się nie przerodziło w coś takiego bardzo krwawego. Tym bardziej, że jak słyszymy, no właśnie wojska nadciągają, pewien porządek będą robili. Mam nadzieję, bo jak na razie takich sygnałów nie mamy, że te wspólnoty polskie i nie tylko, wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego, no będą mogły normalnie dalej funkcjonować. Na razie żadnych sygnałów niepokojących o jakichś tam, nie wiem, prześladowaniach, o jakichś niepokojach, o jakiś uszczerbku na zdrowie takiego czy innego misjonarza czy siostry i nie mamy. Mam nadzieję, że wszystko będzie normalnie.
Rosyjskie władze poinformowały, że wraz z organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym staną w obronie Kazachstanu i zrobią to, co powinni robić sojusznicy. Prezydent Kazachstanu oświadczył z kolei w przemówieniu do narodu, że dał organom ochrony prawa i armii rozkaz strzelania do terrorystów bez ostrzeżenia, tak aby zabić. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.